Kolejna organizacja pożytku publicznego to Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych przystań, które mieści się w Bytomiu Odrzańskim. Prezesem stowarzyszenia jest pani Katarzyna Zielonka. Pani Katarzyno, pani prezes, jak to się zaczęło, jak powstało stowarzyszenie?
Trochę taka jest dość długa historia, bo w sumie rozpoczęłam działalność w takiej organizacji w 1996 roku jako terenowe koło Polskiego Stowarzyszenia Osób Pośredzonych Umysłowo z Warszawy. Ono istniało około 4 lat, ale że ze względu na to, że no nic nie pozyskaliśmy z tego głównego koła i stwierdziliśmy, że założymy własne stowarzyszenie, ponieważ potrzeby urosły do takiej rangi przez te 4 lata naszego środowiska, że rodzice zaczęli się do mnie zwracać z prośbą, żeby utworzyć taką organizację u nas, żeby coś było na miejscu. I nie dotyczyłyby te działania tylko osób pośredzonych umysłowo, ale również szerszej grupy osób z różnym rodzajem chorób. W związku z tym w 2000 roku otworzyłam z moimi koleżankami na bazie tego właśnie koła już nowe, zupełnie odrębne, z innym KRS-em Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Przystań, które działa właśnie od 2000 roku, więc w tym roku już 21 lat mija, jak działamy pod tą nazwą. Oczywiście członków nam przybyło, na początku było to 20 parę osób, a w tej chwili już mamy powyżej 50 osób. Przewinęło się w okresie ponad 20 lat sporo osób, bo niektóre no, już wyrosły, dzieci wyprowadzili się, migracja i stąd poszło dużo osób. Ale w tej chwili mamy 53 członków, mamy sekcję modelarską, sekcję senioralną, wspólne działania, które no, przed pandemią bardzo prężnie działaliśmy. Było bardzo dużo tych działań. Pisałam dużo projektów, pozyskiwałam środki z PFRON-u, z FIO, z Urzędu Marszałkowskiego, z gminy. Napisałam też projekty unijne, koordynowałam je i prowadziłam tutaj, żeby nasza młodzież niepełnosprawna i osoby niepełnosprawne korzystały. Na seniorów też napisałam jakiś wniosek z Urzędu Marszałkowskiego. W związku z tym tych działań jest bardzo dużo. Cała historia to już ponad 20 lat, więc nie sposób wszystkiego wymienić. Niemniej jednak przez tyle lat z małą przerwą, 3-letnią ze względów moich zdrowotnych byłam prezesem i jestem do dziś zresztą. Wróciłam do normy zdrowotnej, więc wróciłam na to stanowisko, co nie znaczy, że przez te 3 lata nie działałam. Działałam, owszem. Pisałam też projekty, pomagałam dziewczynom. Nie działałam bezpośrednio w zarządzie, bo akurat nie pozwoliło mi zdrowie. Ale jak już wróciłam do normy, to wróciłam na to stanowisko, ponieważ no, przejęła to stanowisko chwilowo pani, która była troszkę starsza i mówiła, że ona nie da rady, żeby prowadzić to dalej. I tak też od ponad 10 lat już jestem dalej prezesem i pozyskuję te środki. No działamy tu w obrębie nie tylko naszego powiatu, ale również całej Polski. Współpracujemy z województwem dolnośląskim. Niedawno, od 3 lat, prowadzimy sekcję Boci, więc też wyjeżdżamy na turnieje z 2 grupami. Dwie grupy utworzyłam. No teraz z racji pandemii nie mamy gdzie trenować, więc jedziemy po prostu na żywioł i gramy tak, jak potrafią młodzież. Ale chodzi o to, żeby ich wyciągnąć z domu. W międzyczasie też udało nam się z warsztatami terapii zajęciowej właśnie zadziałać w kierunku tego, żeby nasza młodzież do tych warsztatów mogła przynależeć i z panią Płomińską pomagałam jej w utworzeniu tej instytucji, gdzie do dziś nasza młodzież tam jeździ. Ja zawsze nazywam ich młodzież, oni są już dorośli, ale to jest moja młodzież. To są moje dzieci, które jak bym powiedziała od szkoły prowadziłam, ponieważ ja jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, ale jestem też terapeutą. W związku z tym ten pomysł pomocy zrodził się i utworzenie tego naszego stowarzyszenia z tego tytułu, że mi przydzielono godzinę tych uczniów z niepełnosprawnością, nie mająca żadnego doświadczenia. W związku z tym ukierunkowałam się w tej dziedzinie, poszłam, zrobiłam sobie właśnie terapię pedagogiczną i wiele innych kursów i szkoleń związanych z tym, żeby właśnie te osoby mogły z nami tutaj współpracować. I pomagam tym rodzinom, jak się da, z moim zarządem, gdzie członkami są nie tylko osoby, które posiadają takie dzieci niepełnosprawne, ale również moje koleżanki ze szkoły, które nie mają takich dzieci chorych, ale niemniej jednak zaangażowały się w działalność tego stowarzyszenia, więc robimy tak, co roku robiliśmy Wigilię, ubolewam, że już od 2 lat przez tą pandemię nie możemy tej Wigilii Miejskiej zrobić. Robiliśmy tą Wigilię, robiliśmy różnego rodzaju działania związane z Olimpiadą Niepełnosprawnych, integracyjną i to było rok w rok. Też od 2 lat nie robiliśmy. Pan burmistrz mówi, nie ryzykuj, bo nie daj Boże, ktoś ci zachoruje, to będzie na ciebie. W związku z tym się troszkę boję tego robić tak na forum, mimo że teraz no, widziałam, że dużo osób organizowało mimo wszystko w reżimie sanitarnym i robiło. No ja jednak troszeczkę się obawiam, moje dziewczyny z zarządu też i troszeczkę na boku pod tym kątem działań. Ale kiedy nastała pandemia, to zrobiliśmy wielką akcję. Właśnie od nas się to zaczęło, szycia maseczek. Tu w naszej malutkiej gminie wpadłam na pomysł, żeby to robić i automatycznie poszło to już taśmowo. Wszystkie moje stowarzyszenia, organizacje, z którymi współpracuję, poszły ze mną, jak gdyby ja dostarczałam materiały, dostałam zgodę NFZ-u, żeby mogła jeździć, poruszać się po powiecie i wozić te materiały. Dostarczałam te środki, pozyskiwałam sponsorów i tak też moje koleżanki, no to mówię, muszę panu powiedzieć, że powyżej 100 osób brało udział w tej całej akcji szycia i rozwożenia tych właśnie maseczek. To była naprawdę największa chyba taka nasza akcja na rzecz innych, bo nasze maseczki pojechały nawet do Świebodzina i dalej, jak było to potrzebne. No teraz już komercja i wiadomo, maseczki są. To taka największa akcja. Poza tym mówię, sekcja senioralna u nas raz w tygodniu się spotyka. Mamy też poradnię psychologiczno-pedagogiczną, bo współpracujemy z projektami, które nas znajdują, z projektodawcami, którzy nas znajdują. Organizujemy staże dla ludzi, nie tylko naszych członków, ale również naszej gminy. Organizuje wszelkiego rodzaju kursy komputerowe, językowe, które mają miejsce w siedzibie naszego stowarzyszenia przy Domu Kultury. Tam mamy swoją siedzibę, fajne pomieszczenia, gdzie tam właśnie się spotykamy. Robimy własne spotkanie, jakieś andrzejkowe, jakieś właśnie opłatkowe, noworoczne. Wyjeżdżamy na wycieczki, na turnusy, pomagamy właśnie pisać rodzicom wnioski do PCPR-u na wyjazdy na turnusy, żeby mogły sobie te osoby skorzystać z tego tytułu. Również pomagamy osobom poprzez lodówkę społeczną, wykluczonym społecznie, biednym. W tej chwili jest akcja już od zeszłego roku, od grudnia mamy właśnie lodówkę społeczną, utworzoną przez Fundację Fala, w której jestem wiceprezesem. Fundacja Rozwoju Aktywności Lokalnych Fala. Moja prezeska, czyli Maja Nowak, ona jest u mnie w zarządzie, ja u niej jestem wiceprezesem i tak się uzupełniamy. Tą fundację stworzyliśmy po to, żeby można było robić akcje charytatywne, bo fundacja daje większe takie możliwości niż samo stowarzyszenie. Stowarzyszenie dzięki temu, że jesteśmy od 2004 roku organizacją pożytku publicznego, więc pozyskujemy ten 1%. W związku z tym pomagamy naszym mieszkańcom, którzy są chorzy. Mamy 4 dzieci, które już od kilku lat wspomagamy i 3 dorosłych, które z tego 1% korzystają. W związku z czym jest to dobra akcja i te pieniążki oni przeznaczają właśnie na leczenie z siebie lub własnych dzieci, które są w różnym stopniu zaawansowanych chorób. No a ta lodówka społeczna, no to pozyskujemy z Dino owoce, warzywa, a z Biedronki wozimy 3 razy w tygodniu produkty do lodówki społecznej, już takie, jakie Biedronka nam da, więc są i wędliny, i pieczywo, i nabiał, i wszystko, co jest z datą jednodniową, można powiedzieć. Wtedy mamy listę, wysyłamy SMS-y, ludzie przychodzą, mam stażystów w tej chwili właśnie, którzy bardzo fajnie mi pomagają w tym, że my tam z koleżankami, właśnie ja, Maja i Alinka Szymczyk, moja wiceprezes ze Stowarzyszenia Przystań, jeździmy w trójkę i tak wieczorami odbieramy te produkty. To czasami jest nawet 10:30 wieczór, zależy jak tam Biedronka każe przyjechać. I to rozdajemy właśnie biednym osobom, które chcą tej pomocy, tak? Biorą sobie te rzeczy, używają, mimo że to jest jednodniowym terminem ważności. Także ta nasza akcja no, dość mocno się rozwinęła i na razie mówię, w tym roku i w zeszłym nie pisałam nawet projektów, ponieważ bałam się, że ich realizacja może spełznąć na niczym, bo pandemia i będzie trzeba zwracać środki, a to też i księgowo jest trudne. Mam świetną księgową, panią Alę Filip, która bardzo, też koleżanka ze szkoły, która praktycznie za grosze nam prowadzi tą księgowość i wskazuje nam, jakie są nowości prawne dotyczące prowadzenia organizacji pozarządowych. W związku z tym na bieżąco jesteśmy z tematami, które możemy właśnie przepuszczać przez konto, jak to wygląda, żeby można było korzystać z tego, co robimy. Poza tym sekcja modelarska działa u nas. Wolontariacko prowadzi to Adam Marcinkowski i tam właśnie biorą udział nasze osoby niepełnosprawne, ale również i zdrowe. W związku z tym ta integracja pełna jest tutaj zachowana. Zresztą wszystkie działania, jakie ja robię, zawsze integruję. Wprowadzam młodzież naszą z wolontariackiego szkolnego klubu wolontariusze z naszej szkoły. Wprowadzam do wszystkich działań, jakie robimy, tak? Oni przychodzą, pomagają cały czas. Teraz ostatnio mieliśmy akcję charytatywną związaną z leczeniem bardzo chorej dziewczynki Mai Michockiej z Bycza, z naszej gminy, dziewczynka dwuletnia. W związku z tym wolontariusze bardzo nam się tu przydali. Często też w poprzednich latach bardzo pomagali nam radni. Byłam też radną 16 lat, więc też to było taka współpraca niesamowita. W związku też z tym działaliśmy bardzo prężnie. Burmistrz jest bardzo otwarty na tego typu działania, więc współpraca mi się bardzo dobrze układa. W związku z tym wszystkie akcje, które robimy, są wsparte nie tylko naszą pracą fizyczną, ale również właśnie tych wielu innych osób, które nas wspierają i pomagają we wszystkim, co robimy. Także akcje charytatywne to też priorytet w naszym mieście. I bardzo dużo tych środków pozyskujemy dzięki tym akcjom, właśnie we współpracy z moją fundacją Fala i właśnie Stowarzyszeniem Przystań.
No to teraz, czytając jeszcze raz nazwę Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Przystań, mam wrażenie, że ta nazwa jest absolutnie nieadekwatna do tego, co Państwo robią, bo to tak, niepełnosprawni, a i owszem, ale nie tylko, bo i seniorzy, i pojawiają się, nazwijmy to juniorzy, czyli młodzież, których Państwo wprzęgają w działalność stowarzyszenia. Prowadzicie działalność dla osób ubogich, a więc niekoniecznie niepełnosprawnych, więc ta nazwa już jakby nie odpowiada stanowi faktycznemu.
Tak, w związku z tym, że co tu się zadziało na potrzeby danej chwili, rozszerzyliśmy działalność statutową naszego stowarzyszenia, więc w związku z tym co roku, czy tam co parę lat zmienialiśmy w statucie i poszerzaliśmy te cele. Więc ta pełna integracja i współpraca ze środowiskiem w szerokim tego słowa znaczeniu tutaj się pojawiła. Nawet tworzenie środowiskowych domów samopomocy, czy domów opieki społecznej już mamy w planach, w związku z czym ta działalność jest dużo, dużo szersza niż to. Chociaż ta nazwa Przystań, to właśnie u nas przystajemy, nie tylko z osobami niepełnosprawnymi, ale proszę mi wierzyć, osoby, które z nami współpracują, osoby starsze to też osoby niepełnosprawne, tak? W związku z tym one też potrzebują wsparcia, nie mogliśmy ich zostawić samych sobie. Zresztą rodzice moich posiedzonych osób niepełnosprawnych są już w takim wieku, że potrzebują oni już wsparcia, nie tylko ich dzieci. Często już umierają, zostają rodzeństwu, czyli swoim dzieciom na głowie, można rzec, te osoby upośledzone umysłowo. Stąd wdarł się pomóc 2 lata temu, żeby utworzyć środowiskowy dom samopomocy na naszym terenie. Mamy piękny budynek, no i będziemy kolejny wniosek składać, bo no, na razie nam nie dano skorzystać z środków państwowych na utworzenie tego SDS-u, ponieważ pandemia nastała i wszystkie środki były skierowane niestety na bardziej potrzebne według decydentów sprawy, tak? Ale w tym roku próbujemy z burmistrzem, składamy ponownie wniosek o utworzenie SDS-u, ponieważ budynek wymaga dość dużego remontu i sama pisałam projekt, sama też go wyrysowałam, projektodawca na podstawie tego, co chcę, żeby tam było, wykonał projekt i to wszystko mamy. Czeka to wszystko, więc mam nadzieję, że dojdzie do skutku. Dlatego wam mówię, przy okazji cały czas ludzie też proszą właśnie, że powstał dom opieki społecznej, tak jak powstał w Nowej Soli. Tam też no, miejsca niby jeszcze są, ale tu w naszej okolicy nie ma. W związku z tym myślimy, że może z burmistrzem, że może się jeszcze uda to utworzyć przy okazji SDS-u, a może zupełnie odrębnie gdzieś, gdzie to będzie możliwe, bo to chodzi też o miejsce. Tak? Także ta nasza działalność cały czas, można powiedzieć, pracuje. To nie stoi w miejscu. Cały czas się rozwijamy i działamy z potrzeby właśnie chwili, tak, danej. I to wszystko już włączamy w statuty, w regulaminy i wspólnie właśnie działamy w tym kierunku.
I na zakończenie zawsze pytam o środki na działalność stowarzyszenia. Pani właściwie wymieniła i łatwiej było zapytać, gdzie pani nie pytała o możliwość pozyskania środków, bo zdaje się, że to prawie wszędzie.
To znaczy się tak, staram się pozyskiwać wszędzie, gdzie się da. Mamy też lokalnych sponsorów, którzy nas też wspierają, czyli 1% niekoniecznie jest wskazaniem na osoby, które my chcemy, bo my naszym członkom, praktycznie naszym mieszkańcom naszej gminy chorym, praktycznie bez jakiegoś 5% czy 10%, jak inne fundacje zabierają środki, my dajemy praktycznie wszystko. Stawiamy na opłaty bankowe tylko końcówki, jakieś tam 100 zł, 80, 70 zł. Resztę w 100% prawie, że wraca do naszych chorych. A pozostałe środki, które nie są określone na dane dziecko, czy na daną osobę dorosłą, chorą, zostają u nas. No i my je pożytkujemy w ten sposób, że właśnie też jadę z moimi członkami, żeby się jednak zintegrować, żeby nie zapomnieć mimo pandemii, że jesteśmy, że funkcjonujemy. Właśnie wyjeżdżam z nimi na jakieś wyjazdy integracyjne, robię jakieś spotkania, bo teraz wszystko online, SMS-owo, bo no, nie sposób się spotkać albo rozdać wszystkie zawiadomienia ręcznie, jak to kiedyś bywało. Także tak działamy. Tych środków z reguły z 1% mamy tak od 30 do 40 tysięcy złotych maksymalnie. Więcej nie mieliśmy. Na ten moment to na nasze potrzeby to wystarcza. Także ludzie otrzymują od 1500 złotych do wzwyż z tego 1% na te swoje leczenie. Czasami jest to kropla w morzu z tego, co na przykład jak jest obłożnie chore dziecko, które wymaga non-stop rehabilitacji, to ono wymaga no, cały czas takiego wkładu finansowego, bo nie wszystko niestety NFZ nam refunduje. No i to ubolewamy nad tym. Walczymy też, petycje piszemy, co tylko się da, gdzie się da, żeby też pomóc naszym członkom i ich rodzinom.
Przedstawicieli organizacji pożytku publicznego, którzy chcieliby je zaprezentować w tym programie, proszę o kontakt. Sławomir Kordyjalik, do usłyszenia.